I to jedno z pytań do Klaudiusza Slezaka, z którym za chwil kilka się połączymy. Polityka, jak wiadomo, potrafi przytłoczyć do tego stopnia, że szukamy od niej natychmiastowej ucieczki. I tu czasem z pomocą, jak Państwo doskonale wiedzą, przychodzi literatura, choć w dość zaskakującej formie, bo zamiast lekkich opowieści najchętniej czytamy czysty mrok.
Strach jest rzeczą normalną i naturalną, dlatego że boimy się, obawiamy się tego, że może nas przytłoczyć taka emocja, z którą sobie po prostu nie poradzimy.
Horrory tak naprawdę i filmy gore oglądamy z tego powodu, że chcemy oswoić jakieś nasze lęki.
No właśnie, skąd u ludzi bierze się potrzeba psychologiczna, ale też biologiczna potrzeba sięgania po historie, które nas przerażają, wywołują dyskomfort? O tym wszystkim po godzinie 17 będzie opowiadać mnie i Państwo Olga Bobienko, a po 17.30 spotkamy się z psychoterapeutą doktorem Sylwestrem Kowalskim, autorem książek poświęconych mózgowi. Co dzieje się w naszym mózgu, kiedy czytamy thriller psychologiczny? Dlaczego lęk może sprawiać nam przyjemność? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań jeszcze do godziny 18. A po 18 obraz nastrojów wokół Ukrainy staje się coraz bardziej skomplikowany.
Jeżeli siedzimy w internecie i czytamy te wszystkie komentarze, w tym komentarze botów i troli, no to wydaje się, że po prostu jest jakaś katastrofa. Wychodząc na ulicę, idąc, nie wiem, na kawę z przyjaciółmi, gdzie czworo są Polacy, a dwójka Ukraińców, no to w ogóle jest już zupełnie inny poziom.
Gdzie leży granica naszej empatii i jak zmieniają się nasze nastroje, o tym opowie Państwu Kacper Badura, a po 18.30 dołączą do nas Anna Rogiecińska, a także Piotr Pacewicz z OKO.press i Marina Akmedoba z Polskiego Forum Migracyjnego. A porozmawiamy o tym, gdzie kończą się odruchy serca, a gdzie powinny zacząć sprawne procedury. To oczywiście w kontekście zbiórki na uchodźców, w którym wojna odebrała szansę m.in. na leczenie onkologiczne. A ponieważ wielka empatia rodzi się z małych czynów, to dodatkowo w przededniu Dnia Dobrych Uczynków warto chyba przypomnieć, jak potężną siłę mają bezinteresowne gesty, zwykły uśmiech, przepuszczenie kogoś w korku, czy na przykład pomoc sąsiadowi.
Coś o takich kwestiach relacyjnych, czyli że to nie były no właśnie te takie kwestie społeczne, wartości, fundamentalia, czy jakieś takie niezbywalne rzeczy, tylko coś, co się wydarzyło w relacji.
Także Olga Bobienko opowie Państwu, jak ważne w życiu są małe gesty. A do tego czasu mam pytanie do Państwa. Jaki był najmilszy gest, jakiego ostatnio doświadczyli Państwo od obcej osoby? 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat Online i media społecznościowe do Państwa dyspozycji. No to co, gramy dalej, a w tym czasie nastąpiła zmiana na stanowisku realizatora Grzegorza Muranowicza. Żegnamy. Wojciech Ratasiewicz rozpoczyna swój dyżur i tak pozostanie do godziny 19.
Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, alarm trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w miech? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Par chyba sesto, to sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop nas chwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. Tego dnia.
burzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco, że hej, do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na spał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i deszcz ugościć chciał wieś. Swojej stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, de. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia.
Płonąca stodoła Niemen i akwarele. I 13 minut po godzinie 16. Pierwsze komentarze już od Państwa spływają, między innymi od Pana Marka na naszą pocztę. Przypominam, popołudnie Małpa Nowy Świat Online. Można do nas pisać, a dotyczą one oczywiście amerykańskiej administracji. No to skoro o amerykańskiej administracji Państwo już zaczęli pisać, no to my zaczynamy od zamieszania wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce, bo wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski zapowiada pilne rozmowy z Waszyngtonem i nazywa sprawę incydentem, który oczywiście resort zamierza wyjaśnić jeszcze w tym tygodniu. To reakcja na doniesienia agencji Reutera oraz stacji CNN. Według ustaleń dziennikarzy nowy szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o anulowaniu planowej rotacji brygady pancernej. Oznacza to, że do Polski nie trafi 4 tysiące amerykańskich żołnierzy. Według źródeł w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych ma być to część szerszego planu redukcji sił w Europie. Polski resort obrony uspokaja jednak, że ogólna liczba około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w naszym kraju pozostaje stabilna, a obecna sytuacja to efekt wewnętrznej reorganizacji armii Stanów Zjednoczonych. No to co na ten temat wiemy na pewno na dziś? To pytanie do Klaudiusza Slezaka. Klaudiuszu, mam nadzieję, że jesteś między nami
jestem,
też, z nami oczywiście.
Między nami też jestem. Dzień dobry, kłaniam się. Oj, takiego zamieszania informacyjnego i chaosu, można powiedzieć, wprost już dawno nie było. No bo z jednej strony mamy zapewnienia polskich władz, że oni mają zapewnienia od strony amerykańskiej. Z drugiej strony mamy komunikaty strony amerykańskiej, też nie są takie precyzyjne, dodajmy, o tym, co to będzie oznaczało dla Polski. Co to oznacza wstrzymanie rotacji? Czy to, mówiąc wprost, oznacza, że będzie tych żołnierzy amerykańskich w Polsce mniej, czy nie będzie mniej? To znaczy, że oni się będą że ci, którzy są, pozostaną, przepraszam za to słowo, niezrotowani, czyli nie wrócą do siebie? Czy może anulowanie rotacji znaczy, że ci, którzy są, wrócą do domu, ale nowi nie przyjadą? Tak być może należałoby to rozumieć, ale z kolei słyszymy zapewnienia, że nie, że Polski to nie dotknie. No ale potem wracamy do amerykańskich mediów i wypowiedzi amerykańskich polityków, czy właśnie szefa Pentagonu. No też poniekąd polityka, którzy mówią, że no tak właśnie należy to chyba rozumieć i widzieć. Jeszcze czytam komentarz, który się pokazał kilkadziesiąt minut temu. Marcin Wron, amerykański korespondent Faktów TVN, zapytał wprost Pentagon, czy liczba żołnierzy zostanie zmniejszona do 6 tysięcy w Polsce. Obecnie jest ich około 10 tysięcy, czyli ciągle mówimy o tych 4 tysiące, które miałyby być ta liczba zmniejszona. I słuchaj tej odpowiedzi, Kseniu, bo ona jest fascynująca. Pytanie brzmi, czy liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce zostanie zmniejszona do 6 tysięcy? Proste pytanie. Mhm. A odpowiedź? Tu będzie cytat. Decyzja o wycofaniu wojsk następuje po pełnym, wielowarstwowym procesie, który łączy w sobie punkty widzenia głównych dowódców Europejskiego Dowództwa Stanów Zjednoczonych i elementów łańcucha dowodzenia. To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja i byłoby nieprawdziwe informowanie, że było inaczej. Koniec cytatu. I co z tego wszystkiego należy rozumieć? No jest jakiś ewidentnie chaos.
Jakby odpowiedzieć, ale nie powiedzieć nic, a już na pewno nie odpowiedzieć na pytanie.
Bo wydaje się, że jest jakiś element, jest jakiś taki moment też, to chyba najbardziej jest dobre słowo, jakiegoś przeciągania liny, badania nastrojów, badania na ile można sobie pozwolić i co z tego wszystkiego wyniknie. No wiemy też, znamy Donalda Trumpa z tego przecież, jaką on politykę prowadzi. Bardzo mocno biznesową, często na granicę, a może nawet przekraczające granice tego, co widzieliśmy na świecie, co kiedyś nazywało się może dyplomacją. Teraz już jest takim czystym biznesem, wywieraniem presji. Więc być może to jest jakiś element wywierania presji. A może należy na to popatrzeć że Donald Trump realizuje to, o czym mówił przecież od dawna, że Europa powinna wziąć za siebie odpowiedzialność i sama zadbać o swoje bezpieczeństwo. Oczywiście, że pojawiły się też tu w Polsce pytania, no dobrze, ale co to właściwie oznacza? To anulowanie rotacji. Wiceminister Obrony Narodowej, który też zresztą leci do Stanów Zjednoczonych, nie tylko Paweł Zalewski, ale Cezary Tomczyk też, no bo teraz wszystkie ręce na pokład i próbujemy coś z tą sprawą zrobić, dostać jakieś zapewnienia amerykańskie, tak mówi rząd. No i no, też proste pytanie, co właściwie to oznacza. Zobacz, jak wymijająca jest ta odpowiedź.
Bardzo chcielibyśmy w przyszłości, żeby Polska mogła zbudować fabrykę do rakiet Patriot, PAK-3, ale też mieć zdolności do innych rakiet, na przykład takich jak Hellfire albo różnego rodzaju głębokich uderzeń, które są dzisiaj Polsce tak bardzo potrzebne. Tego dotyczą z grubsza te rozmowy, jak to między sojusznikami.
A proszę powiedzieć, co to oznacza wstrzymanie relokacji? Tak, żebyśmy mogli to wyjaśnić przeciętnemu Kowalskiemu i Kowalskiej.
Wstrzymanie relokacji czy wstrzymanie rotacji? Jak to...
Wstrzymanie rotacji, sprawa jest rzeczywiście dość skomplikowana, ale najprościej mógłbym powiedzieć tak. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o tym, że część sił z Europy, a konkretnie z Niemiec, wróci do Stanów Zjednoczonych. Najprostszym ruchem z punktu widzenia Departamentu Obrony było zatrzymanie czy wstrzymanie rotacji żołnierzy, która dzieje się w tej chwili w Europie. Więc traktowałbym ten stan, który mamy, jako pewien stan przejściowy, a po to przyjeżdża do Polski główny generał Stanów Zjednoczonych, po to są rozmowy z głównodowodzącym w Europie, po to jedziemy do Stanów, żeby ten proces ustabilizować i żeby też te komunikaty dla każdego z nas były proste i jasne.
No ale właśnie nie są proste i jasne, przynajmniej na razie. Czyli jesteśmy na poziomie, komunikat z Pentagonu, anulowanie rotacji oznacza stan przejściowy. No, czyli chyba należy tak to rozumieć, przekładając na nasze, że to jest jakiś element właśnie wywierania presji przez administrację Donalda Trumpa, między innymi na Polskę, ale generalnie na kraje europejskie. Raz, żeby zadbały oczywiście o siebie, a dwa, żeby robiły zakupy w Stanach Zjednoczonych. My się o to staramy, jeszcze do tego wątku wrócimy. Oczywiście, że w Polsce stało się to też przedmiotem wymiany ciosów pomiędzy dwoma dużymi obozami, czyli PiS-em i Koalicją Obywatelską. Tu ten kandydat na kandydata na premiera, czyli Przemysław Czarnek, mówiący, że to rząd zawalił tę sprawę, że Amerykanie myślą w ogóle o tym, żeby zmniejszyć liczbę żołnierzy w Polsce.
Apeluję do Tuska, apeluję do Kosiniaka-Kamysza. Bądźcie razem z nami w polityce propolskiej, a nie antyamerykańskiej. Bądźcie razem z nami w decyzjach, które sprzyjają naszemu sojuszowi z NATO i sojuszowi z przede wszystkim z najważniejszym członkiem NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi. Nie róbcie tego, co wam nakazują ci, którzy prowadzą antyeuropejską, antyamerykańską politykę w Europie, wypychania Stanów Zjednoczonych. Nie dopychajcie kolanem brukselsko-niemieckiego SAFE, którego nie można przeznaczyć na żaden sprzęt spoza Europy. Nie dopychajcie kolanem wszystkich innych decyzji, albo nie mówcie, jak Donald Tusk w Financial Times, że nie wierzycie w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i w artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. To są rzeczy, które spowodowały tą zawieruchę informacyjną i decyzyjną dzisiaj, jeśli chodzi o żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wszystkie działania, które podejmują wszyscy, od rządu po opozycję, które zmierzają do tego, żeby żołnierze amerykańscy stacjonowali w Polsce, są godne poparcia przez wszystkich, panie redaktorze. Tylko najpierw o tym muszą się zorientować na ten temat rządzący i nie robić antyamerykańskiej polityki w Polsce.
Czyli zwróć uwagę, Kseniu, że Przemysław Czarnek twierdzi, że podpisanie SAFE przez Polskę jako pierwszego kraju europejskiego ma być ruchem antyamerykańskim. Czyli z jednej strony słyszymy od Donalda Trumpa, macie zadbać o swoje bezpieczeństwo i sami się zbroić, a z drugiej, kiedy podpisujemy SAFE
i chcemy się zbroić,
to ma to być coś przeciwko Amerykanom. Oczywiście, że SAFE nie kupujemy, a broni amerykańskiej, ale cały czas przeznaczamy także ogromne środki, ponad 200 miliardów, na to, żeby cały czas się w Stanach Zjednoczonych też zaopatrywać. Te dwie rzeczy nie są ze sobą sprzeczne, chociaż być może Czarnek tutaj sugeruje, że należało dodatkowe środki i jeszcze wydawać w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście nakłada się na całą dyskusję, też przypomnę, czy Stany Zjednoczone teraz są wydajne jako producent, bo mają swoje problemy w Iranie chociażby i parę innych, to się ładnie nazywa, teatrów wojennych pootwieranych, ale no to pytanie, czy w ogóle dałyby radę, nawet gdyby taka decyzja była. Nawet tu politycy dzisiaj rządzący odpowiadają, przecież mamy też dbać o swoje bezpieczeństwo, co oznacza, że musimy inwestować w nasz przemysł zbrojeniowy, czyli musimy dać pieniądze naszym przedsiębiorstwom. Mirosław Suchoń to klub Centrum. O tym, że chaos nie pochodzi z polskiego rządu, tylko właśnie od strony amerykańskiej.
Ja jestem przekonany, że wszyscy, nie tylko w Polsce i w Europie, ale na całym świecie widzą, że kryzys narracji mają Stany Zjednoczone. Począwszy od decyzji prezydenta Trumpa, poprzez później komunikowanie tego na poziomie amerykańskiego kongresu, czy też już konkretnie w siłach zbrojnych, widać, że ta maszyna działa w taki dosyć nieprzewidywalny sposób, co nie jest dobre, biorąc pod uwagę status mocarstwa, jakim dysponują Stany Zjednoczone. U nas wszystko jest jasne i czytelne. Polska ponosi przede wszystkim odpowiedzialność i to robimy za nasze siły zbrojne, za wydatki na zbrojenia, za wzmacnianie gospodarki. Budujemy dobre relacje z naszymi sojusznikami, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych miejscach na całym świecie. I te wojska, które były w Polsce, one w Polsce nadal są. W związku z tym nasza komunikacja w tej sprawie jest bardzo czytelna.
To jeżeli chodzi o naszą, mówię o rządzie, komunikację, to warto zwrócić uwagę na to, co działo się dzisiaj. I premier Tusk, i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pojechali do Dęblina. Tam podpisywać, czy byli przy podpisywaniu umowy na zakład remontowy silników do czołgów Abrams, amerykańskich oczywiście. I jednego i drugiego wypowiedzi to była taka, nazwałbym to militarną dyplomacją. Bo z jednej strony oczywiście, o czołgach, o silnikach i o tym, jakim jesteśmy sojusznikiem, i z drugiej strony właśnie mówienie o tym, jak bardzo jesteśmy sami sobie potrzebni, nawzajem potrzebni, oraz o tym, jak bardzo spełniamy wszystkie kryteria do tego, żeby Stany Zjednoczone tu ciągle były obecne. To takie wystąpienia oczywiście nie są bez przyczyny. One mają dotrzeć. Ambasador Stanów Zjednoczonych ma je usłyszeć, ma je przetłumaczyć, ma je wysłać na biurko Donalda Trumpa, żeby Donald Trump usłyszał, jak bardzo polskiemu rządowi z jednej strony zależy, ale z drugiej, jak bardzo spełnia wszystkie warunki, żeby przypadkiem żołnierzy amerykańskich stąd nie wyprowadzać. To zobacz na początek, czy usłysz na początek premiera Tuska.
Jestem przekonany, że nasz przykład, polski przykład, może być także wzorem dla tych wszystkich narodów i państw, które mają podobne marzenia. A wśród tych marzeń także wspólnota interesów, wspólnota bezpieczeństwa z największą potęgą, z naszymi przyjaciółmi, ze Stanami Zjednoczonymi. Liczę na to, że w najbliższych dniach i tygodniach te zdrowe relacje, te dobre reguły, a więc także wzajemny szacunek, respekt, że to wszystko pozwoli nam budować też i w tej krótkiej perspektywie, i dalszej perspektywie naszą współpracę i że będzie ona zawsze oparta na takich stabilnych przesłankach. Oczekujemy tego od naszych sojuszników nie za darmo. Oczekujemy tego od naszych sojuszników, ponieważ nikt w Europie, nikt w NATO nie inwestuje tak dużo we własne i wspólne bezpieczeństwo jak Polska. I to było zawsze wspólnym wysiłkiem wszystkich ekip w Polsce.
Więc jeżeli ma dotrzeć jakiś komunikat na biurko prezydenta Trumpa, to jest to komunikat biznesowo-transakcyjny. My przecież zostawiamy u was bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego wy chcecie nam tutaj zrobić taką przykrość, żeby waszych żołnierzy od nas wyprowadzić? Potwierdzał to zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz.
Nie każdy dostał dostęp z państw członkowskich NATO do systemu IBCS, czyli mózgu operacyjnego zarządzającego obroną powietrzną. Polska była druga po Stanach Zjednoczonych. Nie każdy dostaje możliwość korzystania z programów operacyjnych, które umożliwiają finansowanie zakupu sprzętu amerykańskiego i Polska tu jest doceniana. Solidarność, bo ona nas tutaj zawsze prowadzi. Ta solidarność między nami, o której mówił pan premier, że solidarność dzisiaj tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, jest po prostu potrzebna. W dbaniu o obecność wojsk amerykańskich, w zachęceniu do większej stałej obecności. Rozumiemy, że dochodzi do reorganizacji pobytu wojsk amerykańskich w Europie. Ale ta reorganizacja nie może się odbywać kosztem największego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie. Polska jest największym sojusznikiem. Te przykłady zarówno inwestycji wspólnych, zakupów, budowy miejsca dla żołnierzy amerykańskich, za którego pobyt każdego z nich inwestujemy około 15 tysięcy dolarów rocznie. To nas odróżnia od innych państw europejskich.
Tak, płacimy żołnierzom amerykańskim, żeby tutaj u nas byli, czego nie robią też inne państwa europejskie, co ma być naszą kartą przetargową w rozmowach z administracją Donalda Trumpa. I jak to się ostatecznie skończy? Czy żołnierze pozostaną u nas tutaj w liczbie mniej więcej 10 tysięcy, czy jednak zostanie to zmniejszone do 6? Chyba musimy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń. Jak mówię, moment dla tej decyzji na pewno jest przełomowy, o ile w ogóle. Mówimy przecież o przełomowym dość momencie w historii. Teraz szerzej patrząc trochę. Ale co do tej decyzji, tak, zdecydowanie pewnie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tego. Dodajmy też jeszcze, Kseniu, że te decyzje i te zapowiedzi decyzji właściwie wywołały też spore poruszenie w amerykańskiej polityce. Także kongresmeni republikańscy, czyli ci ze strony Donalda Trumpa, są bardzo zaniepokojeni tymi decyzjami, które mogą, czy są zapowiadane, że zapadną, jeżeli chodzi o Polskę i żołnierzy amerykańskich tutaj.
Kto zrozumie, do czego w konsekwencji dąży Donald Trump? Ale wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, że choć polskie Ministerstwo Obrony Narodowej mówi o zwykłym incydencie, to dla Warszawy jest to chyba, albo popraw mnie, pierwszy taki bardzo wyraźny sygnał, że nowa administracja w Waszyngtonie zaczyna pisać własny scenariusz bezpieczeństwa w Europie. No i teraz to pytanie, które siłą rzeczy gdzieś ciśnie się na usta, to czy Polska, czy Europa na ten nowy scenariusz jest gotowa?
No niewątpliwie się na ten scenariusz przygotowuje od
tak.
jakiegoś czasu. Ale czy to oznacza gotowość?
Też mam wątpliwości.
No właśnie.
No i z tą wątpliwością chyba Państwa zostawimy przynajmniej na razie. Nie mam wątpliwości, że ciąg dalszy tej sprawy nastąpi. I oczywiście, Klaudiuszu, jak zawsze będziesz z pewnością miał o czym opowiadać. Bardzo Ci dziękuję za
dziękuję.
Dziś. I dobrego popołudnia oczywiście, a na naszych zegarach 16:30. South in the land of cotton, old time music was soon forgotten. One dark night in the old dance hall, little Jimmy Dickens began to call. Alabama, 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 rock your partner's hand. Alabama, 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 rock your partner's hand. Alabama, 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 Alabama's rock and roll. For many years they dug Hank Snow. Now everybody's yelling, go, go. Birds gotta fly, but I'm gonna rock until I die. Alabama, 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 rock your partner's hand. Alabama, 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 rock your partner's hand. Alabama, 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 Alabama's rock and roll. Hank Snow. Now everybody's yelling, go, go, go. Alabama, 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 rock your partner's hand. Alabama, 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 rock your partner's hand. Alabama, 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 Alabama's rock and roll. Well, fish gotta swim, birds gotta fly, but I'm gonna rock and roll till I die. Alabama, 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 rock your partner's hand. Mabel King i 16.33. W nawiązaniu do tematu, o którym opowiadał Klaudiusz Slezak przed chwilą, to jeszcze pan Rysiek w grupie patronów pisze, że administracja amerykańska jaka jest, nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, jak nasza władza zabezpiecza interesy państwa, nie uzależniając się od jakiegokolwiek państwa w kwestiach nie tylko obronności, ale i gospodarczych. Jak jest, to jest jedno pytanie, panie Ryśku, ale jak było przez dziesiątki lat, to doskonale wiemy. No i teraz chyba mamy tego konsekwencje.
Pogoda.
No to zaglądamy zgodnie z obietnicą do tego, co w pogodzie. A właściwie powinnam powiedzieć, że zaczynamy od tego, co wisi w powietrzu. A wisi sporo, proszę Państwa. Co najmniej do czwartku będziemy nadawać dla Państwa w rytmie dynamicznych frontów i kręcących się wokół Polski układów niskiego ciśnienia. Aura pokaże nam swoje zmienne oblicze, ale po wyjątkowo suchym marcu i kwietniu chyba każda kropla jest dzisiaj na wagę złota i pewnie z tym się tutaj zgodzimy. Ale do tego będzie dziś sporo wyładowań atmosferycznych, zresztą nie tylko dziś, bo właściwie do środy. Ostrzeżenia przed burzami do godziny 21:00 to dziś wydano dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ale mam dobrą wiadomość dla rolników i działkowców. Do rzecza Odry oraz Wisły dostaną potężny i wyczekiwany zastrzyk wilgoci. Wyjątkiem jest dziś jedynie Polska Zachodnia, gdzie nie padało i padać na pewno do końca dnia nie będzie. A jeżeli chodzi o temperaturę, to najcieplej, bo aż 19 stopni. W najcieplejszym momencie dnia było dziś na wschodzie kraju. Jednak uwaga na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, bo to właśnie tutaj synoptycy do 21 prognozują najwięcej wyładowań atmosferycznych i ulewy, proszę Państwa, do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Zachód to dzisiaj takie komfortowe 18 stopni, stabilne 15 w centrum. Centrum i na północy, na południu z kolei 13. Na południu dziś najchłodniej. A jeśli chodzi o jutro i pojutrze, to słonecznie i sucho tylko w Polsce centralnej, a poza tym będzie kropić. Temperatura jednak nieco w górę, od 17 do 20 stopni, a w środę na termometrach już wszędzie powyżej 20 stopni, ale parasole przydadzą się już absolutnie w całym kraju.